zbiorze Zygmunta Glogera pod tytułem Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni znajdujemy wiersz, poemat Władysława Syrokomli, zmarłego w 1862 roku, pod tytułem Staropolskie roraty. Poeta opisuje, jak to podczas pierwszych rorat polscy królowie, począwszy od Bolesława Wstydliwego, osadzali zapaloną świecę na najwyższym środkowym ramieniu siedmioramiennego świecznika, wypowiadając formułę: gotów jestem na sąd Boży. Drugą świecę po królu stawiał prymas Polski i, jak przystało na kościelnego dostojnika, mówił po łacinie: sum paratus ad adventum domini. Po nim trzecią świecę ustawiał senator, potem ziemianin, rycerz, mieszczanin i na końcu siódmą świecę zapaloną ustawiał chłop w siermięce. A wszyscy za królem powtarzali: gotów jestem na sąd Boży. I poeta kończy tę opowieść takim czterowierszem. Tak siedem stanów ziemicy całej, siedmiu płomieńmi jasno gorzały, siedem modlitew treści odmiennej wyrażał lichtarz siedmioramienny. Ta historia nadaje się na początek Adwentu, ale przecież nasze życie jest Adwentem. My myślimy o Adwencie liturgicznym, ale całe nasze życie jest Adwentem. Cała historia ludzkości jest Adwentem. To znaczy czasem oczekiwania na przyjście Pana. Nasze życie jest oczekiwaniem na Jego przyjście. Zanim przyjdzie na końcu czasu jako Król Wszechświata, pierwej przyjdzie po mnie, przyjdzie do mojego życia, aby mnie zabrać. Moje życie także jest Adwentem. I czy w tym Adwencie mojego życia potrafię, tak jak nasi przodkowie na Wawelu, z całą odpowiedzialnością i konsekwencją powiedzieć: tak, jestem gotów na sąd Boży. Jestem gotów stanąć przed Bogiem. Jestem gotów stanąć choćby tej nocy przed Bogiem bez lęku. Drodzy bracia, nie oczekuję odpowiedzi, bo gdyby ktoś tak powiedział: tak, jestem gotów, nie boję się śmierci, byłby albo pyszałkiem, albo człowiekiem niespełna rozumu. Bo przecież każdy boi się śmierci. To jest naturalny lęk przed śmiercią. My w jakiś sposób próbujemy ten lęk oswoić, ale odzywa się w nas instynkt samozachowawczy. Nasze najgłębsze ja broni się przed kresem, przed tą wielką niewiadomą. I możemy rozumieć, że ludzie niewierzący, ludzie, którzy z naszego punktu widzenia przegrali swoje życie, boją się umierać. I czasem w posłudze duszpasterskiej jesteśmy świadkami tego wielkiego przerażenia w oczach umierających, którzy nie wiedzą, co będzie za chwilę, bo nie wierzą, czy tak jak sądzili, nie wierzą w nic, nie wiedzą, co ich czeka. Możemy rozumieć ich lęk przed śmiercią, ale przecież śmierci lękają się także ludzie ochrzczeni. Także i my, którzy przecież wierzymy, że śmierć nie jest kresem, ale jest bramą ku nowemu życiu. Jeżeli wierzymy, że po drugiej stronie, jaką wyznacza śmierć, jest nowe, lepsze życie, no to czego mamy się bać? Czego mamy się lękać? Tego, że tam czeka nas Ojciec bogaty w miłosierdzie? Otóż, drodzy bracia, my się nie tyle boimy tego, co będzie po śmierci. My się raczej boimy tego, co było przed śmiercią. Jeżeli odczuwamy lęk jako ludzie wierzący przed faktem nieuchronnej śmierci, to właśnie ze względu na pamięć naszych słabości, naszych grzechów, naszych upadków, tego wszystkiego, o czym wolelibyśmy raczej nie pamiętać. Jak byłoby to dobrze, gdyby można było ludzką pamięć tak wyresetować, jak resetuje się komputer przed sprzedażą. Niestety, mamy świadomość różnych naszych czynów, i tych dobrych, ale i niestety tych złych. I boimy się sądu. Nie boimy się śmierci jako takiej. Boimy się tego, co nas czeka zaraz po śmierci. Bo jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, który zbiera przecież naukę Kościoła, sąd szczegółowy czeka nas bezpośrednio po śmierci. W numerze 1022 katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Tak więc bezpośrednio po śmierci następuje sąd szczegółowy. Być może, że ten sąd dokonuje się nawet już w samej chwili umierania. Bowiem od strony psychologicznej jest coś takiego, o czym znowu świadczą ludzie, którzy przeżyli tak zwaną śmierć kliniczną albo ludzie w jakichś ekstremalnych sytuacjach, kiedy mówią, że całe życie stanęło im przed oczyma. Właśnie ci, z którymi rozmawiałem, jak wcześniej mówiłem, z ludźmi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, oni właśnie mówili, że w tych chwilach, tych przeżyć bardzo trudnych, mieli detaliczny ogląd całego swojego życia. Ten pan Andrzej Wojskowy, o którym mówiłem, powiedział, że nagle w jednej chwili przypomniały mu się różne wydarzenia z jego życia, ale tak drobiazgowe, o których on już dawno zapomniał. To wszystko jakoś się przypomniało. Nie wie jak, w jednej chwili. I miał, też dodał ten pan, który, jak powiedziałem, raczej za wierzącego się nie uważa, ale z szacunkiem odnosił się do mnie jako księdza, no w końcu sąsiada w bloku. Więc mówił, że miał jednocześnie nie tylko świadomość tego, co się wydarzyło w jego życiu, ale miał też ocenę tego. Mówi, zdałem sobie sprawę, co było dobre, co było złe. Być może, że na podstawie tego, co ludzie przeżywają w śmierci klinicznej, można przypuszczać, że ta ocena, ten sąd szczegółowy dokonuje się właśnie w chwili tego przejścia. Nie gdzieś tam potem, prawda, że jest jakaś pustka, jakieś oczekiwanie na korytarzu, no i dopiero po wejściu do gabinetu najwyższego dokonuje się ten sąd. To chyba nie tak. Być może, że ten sąd szczegółowy tak naprawdę jest sądem naszego sumienia, właśnie które w świetle Chrystusa rozpoznaje w każdym detalu wszystko to, co zostało zarejestrowane w naszej świadomości. Psychologia bowiem mówi o takiej szczególnej intensyfikacji świadomości odtwórczej w momentach kryzysowych, na przykład w zagrożeniu. Ktoś, kto miał na przykład wypadek drogowy, często mówi, że życie mu stanęło przed oczyma. Swoiste jakieś doświadczenie tego zintensyfikowania świadomości odtwórczej, bo nasza świadomość rejestruje wszystko. My nie wszystko pamiętamy, ale to wszystko gdzieś tam utrwala się w naszej psychice. Bywa przecież tak, i też to jest nasza obserwacja, że ludzie starsi, chorujący na Alzheimera czy inne choroby starcze, nie pamiętają tego, co się wydarzyło przed chwilą, ale detalicznie pamiętają lata poprzednie. Mimo że wcześniej, kiedy byli pełnosprawni, w swojej psychice nie pamiętali tych różnych dawnych rzeczy. Trzeba odróżnić sąd szczegółowy od sądu ostatecznego. Czasem w zapędzie kaznodziejskim słyszymy właśnie o sądzie ostatecznym, że po śmierci czeka nas sąd ostateczny. No, hola, nie tak od razu. To nie zupełnie tak. Nauka Kościoła jest jednoznaczna, że po śmierci bezpośrednio jest sąd szczegółowy, a sąd ostateczny dopiero na końcu dziejów. Przytoczmy na ten temat stosowną wypowiedź Katechizmu Kościoła Katolickiego z numeru 1040. Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. A zatem najpierw nas czeka sąd szczegółowy, który jest, jak ufamy, objawieniem bardziej miłosierdzia niż sprawiedliwości, a dopiero potem nastąpi sąd ostateczny, w którym objawi się bardziej sprawiedliwość Boga niż Jego miłosierdzie. Ale i ta sprawiedliwość jest tak naprawdę pełna miłosierdzia. Mówimy o sądzie. To jest pojęcie analogiczne. I trzeba ludziom tłumaczyć, że ten sąd Boży to nie jest taki jak sąd rejonowy czy tam sąd wojewódzki, gdzie jest jakiś sędzia, prokurator, adwokat, zwokanda i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, ten sąd jest bardziej osądem, jakiego dokonuje nasze sumienie. Moje sumienie mnie sądzi. Wydaje się, że to nie tyle Chrystus nas sądzi, co człowiek, co my sami siebie osądzamy, stając w blasku Chrystusa zmartwychwstałego. A ten sąd sumienia przecież jest decydujący o nie tylko o osobistym naszym losie, ale o całym biegu historii. Święty Jan Paweł II, pisząc do ludzi młodych list Parati Semper w roku 1985 z racji Światowego Dnia Młodzieży, Międzynarodowego Dnia Młodzieży, to coś innego niż te Światowe Dni Młodzieży, napisał coś takiego. Poziom sumienia, poziom wartości moralnych to najważniejszy wymiar doczesności i historii. Historia bowiem pisana jest nie tylko wydarzeniami, które rysują się niejako od zewnątrz. Jest ona przede wszystkim pisana od wewnątrz. Jest historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. Historia ludzkości to tak naprawdę historia ludzkich sumień. I to właśnie to sumienie będzie nas sądzić. Drodzy bracia, antycypacją sądu Bożego i przygotowaniem się na ten sąd Boży szczegółowy jest pielęgnowanie własnego sumienia poprzez rachunek sumienia, poprzez dobrze odprawianą spowiedź, poprzez to stawanie w prawdzie. I tutaj dotykamy kolejnej kwestii, którą będziemy rozwijać jutro i pojutrze, a mianowicie, że te rzeczywistości ostateczne, które próbujemy zgłębić, próbujemy jakoś uwrażliwić się na nie, że one nie są tylko tą rzeczywistością po drugiej stronie zupełnie nam niedostępną. Ale że jest jakaś analogia w naszym życiu doczesnym. Nawet język wskazuje na to, co jest po śmierci. Na przykład ktoś, kto jest otoczony miłością, czuje się szczęśliwy, spełniony, bezpieczny, powie: jest mi dobrze jak w niebie. Albo kiedy znajdujemy się w jakichś miejscach pięknych, gdzieś w górach, mamy takie poczucie, jakbyśmy byli w niebie. To w języku mówimy, więc jest jakaś intuicja tej rzeczywistości dla nas zupełnie niepoznawalnej, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć. I odwrotnie. Jeżeli otoczeni jesteśmy agresją, nienawiścią, złem, to ktoś mówi: mam piekło w klasztorze. Czy no, powiemy o kimś, że jesteś jak diabeł wcielony i tak dalej. Więc nawet potoczny język wskazuje w jakiś sposób na tę rzeczywistość. I podobnie jest z tym sądem Bożym, że jego jakąś antycypacją jest właśnie ten samosąd, jaki podejmujemy w ramach rachunku sumienia, szczególnie przy okazji odprawianej spowiedzi, na przykład spowiedzi rekolekcyjnej. Istotą rachunku sumienia, a w konsekwencji sakramentu pokuty, jest stawanie w prawdzie. W prawdzie, która wyzwala. W prawdzie, która nie dopuszcza fałszywej pokory, fałszywego, niezasadnego samooskarżania się. Bo czemu miałoby służyć przypisywanie sobie win niepopełnionych? W rachunku sumienia stajemy w prawdzie naszych czynów. Rachunek sumienia uczy nas pokory. Uczy nas też patrzenia na nasze życie w tej perspektywie eschatologicznej. A więc tym przygotowaniem na sąd Boży jest dobrze odprawiany rachunek sumienia i dobrze odprawiana spowiedź. Z tego, jak się spowiadamy, a więc co do sposobu i częstotliwości i jakości tej spowiedzi, można wiele wywnioskować o tym, jaki będzie nasz osobisty sąd Boży zaraz po śmierci. Lepiej więc okazać się w rachunku sumienia bardziej surowym sędzią wobec siebie samego, niż miałoby się po śmierci okazać, żeśmy byli dla siebie nazbyt pobłażliwi. I wtedy Pan okaże się bardziej surowym sędzią. Właśnie lepiej, jeżeli będziemy bardziej od siebie wymagać, niż mielibyśmy zawstydzić się, gdy staniemy przed obliczem Boga. I tu, jeśli chodzi o rachunek sumienia, proszę pozwolić, że podpowiem, czy podzielę się pewnym odkryciem, które zauważyłem w mojej posłudze wobec różnych osób, przynosi chyba dobre rezultaty. Propozycja nie jest popularna i można się spotkać ze zdziwieniem, może nawet kontestacją, ale pozwólcie, że ją tu przytoczę. Otóż kardynał Carlo Martini, to niegdysiejszy arcybiskup Mediolanu, w jednej ze swoich książek podsuwa taką właśnie propozycję odprawiania rachunku sumienia według trzech takich etapów, które po łacinie nazywa confessio laudis, confessio vitae i confessio fidei. Otóż według kardynała Martiniego rachunek sumienia należałoby rozpocząć najpierw od oddania chwały Bogu, od uwielbienia Boga za Jego dobro, za wszystko, co dobrego wydarzyło się w moim życiu. Także od podziękowania. I dopiero w drugim etapie przystępujemy do wyznania prawdy naszych czynów, tych naszych właśnie grzechów. My w rachunku sumienia zwykle pomijamy, zasadniczo pomijamy ten etap uwielbienia, koncentrujemy naszą uwagę na tym, co było złe. I tylko grzebiemy w tych grzechach, w tych różnych nieprawidłowościach. I jeszcze bywają spowiednicy bardzo dociekliwi, żeby tam wyłuskać wszystko, więc wchodzą w te detale zupełnie niepotrzebnie. Wiadomo, że to takie grzebanie w tych grzechach jakkolwiek jest poniekąd potrzebne do zdania sobie sprawy, do tego stanięcia w prawdzie, to jednak może utrwalać pamięć tych grzechów. A przecież chyba nie o to chodzi. To przecież nie chodzi o to, abym bliznę ciągle rozdrapywał i przyglądał się, jak ona się goi. Ona się nie zagoi, jeżeli będę ciągle w tym drapał. I trzeci etap confessio fidei to wyznanie wiary. I teraz tak wyglądają te trzy etapy, a teraz krótki do tego komentarz oparty też na pewnym doświadczeniu współpracy z penitentami, czy raczej penitentkami. Otóż ja zawsze proponuję, aby zwłaszcza stali penitenci, aby zaczynali swoją spowiedź właśnie od podziękowania Bogu za dobro, jakiego doświadczyli od ostatniej spowiedzi. Po co tak? Ktoś powie, no trzeba wyznawać grzechy, a nie chwalić się. Przepraszam, przypomina mi się taka okrutna anegdota, jak to w czasie II wojny światowej partyzant spowiada się, że zastrzelił Niemca. Spowiednik mówi, najpierw grzechy, potem zasługi. Otóż, drodzy bracia, tu mamy w kaplicy jasne ściany. No, już sezon na muchy minął, ale gdyby usiadła gdzieś na suficie mucha, będzie ją widać z daleka. Dlaczego? Nie dlatego, że ona jest wielka, ale właśnie dlatego, że ciemna, czarny owad siada na jasnym tle. Zasada kontrastu tutaj działa. Jeżeli my sobie najpierw zdamy sprawę, jak wiele Bóg mi dał, jak bardzo mnie umiłował, jak bardzo Bóg się o mnie troszczy, jak bardzo jest o mnie hojny, jak wiele mi dał, to wtedy jest szansa, że bardziej mnie zaboli świadomość, że ja te dary zmarnowałem. Ja wtedy na tle tego ogromu Bożego dobra lepiej zobaczę swoją nikczemność, swoją słabość, swoją głupotę. A jeżeli byśmy tę ścianę pomalowali na czarno i usiadły tam 1000 much, to je ledwo zauważymy. Więc jeżeli będziemy ciągle tylko grzebać się w złu, w grzechu, to trudno będzie jeszcze jeden grzech więcej zobaczyć. Dlatego chyba słuszna jest ta propozycja kardynała Carlo Martiniego, aby najpierw oddać chwałę Bogu. Uwielbić Go za ogrom dobra, piękna, świętości, która także w nas w jakiś sposób jest. I dopiero na tym tle wyznać prawdę o własnej grzeszności. I tutaj może się pojawić niebezpieczeństwo dwojakie. Pierwsze, to zderzenie, ten kontrast może być tak bolesny, że może przyprawić człowieka wręcz o zwątpienie. Dlatego potrzebne jest wyznanie wiary i ufność w Boże miłosierdzie. Ale może też być i drugie niebezpieczeństwo samozadowolenia, że nie jest ze mną tak źle. Inni są gorsi. Kiedyś w kościele akademickim na kulu stoją dziewczyny do spowiedzi, do tej stojącej na końcu podchodzi inna i pyta się, czy ty jesteś ostatnia? No skąd, że są gorsze? Więc może czasem i w rachunku sumienia pojawi się takie przeświadczenie, nie jest ze mną źle. Więc to wyznanie wiary, to confessio fidei chroni nas przed z jednej strony pokusą rozpaczy, z drugiej strony przed pokusą pychy. I myślę, że taki rachunek sumienia uczy nas też pokory, bo stajemy w prawdzie, a przecież pokora to prawda. Prawda nie tylko o tym, co złe, ale także prawda o tym, co jest w nas dobre. Nie ma tu czasu i miejsca, by rozwijać ten temat, ale ja przynajmniej studiując różne zagadnienia, także historyczne, jeśli chodzi o duchowość, dostrzegam, jak wciąż jeszcze w naszej pobożności, w naszym sposobie przeżywania życia duchowego, jak bardzo pokutuje pozostałość jansenizmu. To taki nurt z końca XVII-XVIII wieku, który tak bardzo był zatroskany o podkreślanie transcendencji Boga, że znowu na zasadzie kontrastu zaczął wręcz deprecjonować wartość człowieka. I jednym z takich przejawów jansenizmu jest właśnie ten pewien smutek. Wesoły chrześcijanin jest podejrzany. Uważa się, że chrześcijaństwo powinno być takie pompatyczne, takie posępne i to się często wyraża także w naszych pieśniach, także w kaznodziejstwie, to gromienie ciągle tylko mówienie o grzechu i grzech i grzech i grzech. Ile razy słyszałem takie rekolekcje, w których z których człowiek wychodzi bardziej zdołowany niż podniesiony na duchu, bo tylko słyszy o tym, jaki człowiek jest grzeszny. To nie jest prawda cała o człowieku. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Jest w nas dobro. Jest więcej dobra w nas niż zła. I nie wolno ludziom wmawiać, że są źli. Są niektóre środowiska, niektóre grupy czy ruchy, które na tym jadą, na tym bazują. Ciągle tylko mówienie, jesteś zły, ty musisz się nawrócić. Tylko, prawda, ciągle dołowanie, sugerowanie, że my zrobimy z ciebie człowieka. Najpierw cię wyzerujemy i dopiero my z ciebie zrobimy człowieka. Ale będziesz od nas zależny już do końca życia. Już nie będziesz mógł chodzić o własnych siłach. A przecież nie o to chodzi. Żeby wspólnota, żeby jakiś ruch, czy jakaś droga, żeby kogoś zniewoliła sobą. Tak nie wolno utwierdzać człowieka w poczuciu jego zła, bo to nie jest prawda. Wrażliwość na grzech, czujność na grzech, przy całej świadomości dobra i piękna, jakie jest w nas. I wydaje się, że ta propozycja kardynała Carlo Martiniego wychodzi naprzeciw temu przełamywaniu tendencji jansenistycznych, które w życiu chrześcijańskim objawiają się na wiele sposobów. No, żeby tylko jeszcze dorzucić jedną rzecz, chociażby w duszpasterstwie dość popularna ciągle, choć liturgicznie zupełnie i teologicznie jakoś niezasadna praktyka rozdawania Komunii Świętej przy okazji rekolekcji lub takich parafialnych, rozdawania Komunii Świętej po spowiedzi. Czemu to właściwie ma służyć? Jakie uzasadnienie? Jest spowiedź w ciągu dnia i ludzie przystępują do komunii bezpośrednio po spowiedzi. I tak przyjrzyjmy się, jak to wygląda często. Przyjmie Pana Jezusa, w tył zwrot poszedł. Wystał się w kolejce do spowiedzi dłuższy czas, sikać się chce, trzeba do domu wracać, bo tam dzieci płaczą, no więc czym prędzej tą komunię i poszedł. Czy na tym polega kult Eucharystii? Przecież zjednoczenie z Chrystusem dokonało się w sakramencie pojednania. Więc, no ale taka była praktyka jansenistyczna, że człowiek, jeżeli w ogóle był godzien przystąpić do Komunii Świętej, to ciągle podkreślano tę niegodność, że Komunia Święta to jest nagroda za dobre życie, a nie chleb dający życie, chleb na drogę, tylko nagroda. Więc jeżeli było przyzwolenie na Komunię Świętą, to jeden raz po spowiedzi. Więcej niż jeden raz po spowiedzi, tylko za zgodą spowiednika. Sięgnijmy do historii chociażby świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, karmelitanki, która wspomina w swoich pismach, jak to siostry raz czy dwa razy w roku przystępowały do Komunii Świętej na Boże Narodzenie na Wielkanoc w klauzurowym klasztorze. To tyle o jansenizmie, który chrześcijaństwu nadaje dość pesymistyczny wydźwięk. Tymczasem my mamy żyć prawdą, a nie tylko poczuciem ustawicznej winy. I tu kolejna kwestia, którą chcę jeszcze poruszyć, to mianowicie w rachunku sumienia trzeba, czyli w tym przygotowywaniu się na ten Sąd Boży, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Czasem jest to trudne do rozróżnienia i nie zawsze spowiednik też jest w stanie to uchwycić, ale dobrze być uwrażliwionym na pewną subtelną różnicę, która nie zawsze wybrzmiewa także w naszym nauczaniu, w naszym kaznodziejstwie. My dość tak powszechnie, zamiennie używamy określeń wina i grzech. Wasz współbrat, nasz profesor, świętej pamięci ojciec Antoni Józefa Nowak z prowincji panewnickiej, bardzo nas na to uczulał. On jako psycholog i teolog dostrzegał właśnie istotną różnicę pomiędzy poczuciem winy w człowieku, a poczuciem grzechu. I może być tak, że ktoś ma poczucie winy, a nie ma grzechu. Najlepiej, gdyby jedno z drugim szło w parze. Poczucie winy, jak tłumaczył ojciec Nowak, to jest proces intrapsychiczny. W mojej głowie mam pewien obraz siebie. Wiem, jak powinienem postępować. Wiem, jaki powinienem być. Wiem, jakich zachowań ode mnie się oczekuje. I z jakichś powodów, czy zawinionych, czy niezawinionych, obiektywnych, czy subiektywnych, nie dorastam do tych oczekiwań, do tego pewnego ideału siebie. i odczuwam dyskomfort, zgrzyt. Nie pasuję do tego, jaki być powinienem. To jest poczucie winy. Ale przecież ten model, jaki być powinienem, może być sztuczny, może być sztucznie podkręcony. Weźmy na przykład w formacji nowicjackiej brat jest uczony, że ma być zawsze pokorny, zawsze ma słuchać, nigdy się nie odzywać i tak dalej. No i kiedy rodzi się w nim jakiś wewnętrzny bunt, nawet w celu wyjaśnienia pewnych spraw, ma poczucie winy, bo on tak nie powinien zachowywać się. On nie powinien dopuścić myśli o jakimkolwiek sprzeciwie woli przełożonego. Tymczasem wiem, że posłuszeństwo ma być rozumne, ma być dialogalne. I to może być właśnie powodem poczucia winy. Pytanie, czy w tym jest grzech. Grzech natomiast, według tego, jak uczył ojciec Nowak, to proces interpsychiczny. Wina, proces intrapsychiczny w mojej głowie, a grzech to jest proces interpsychiczny pomiędzy mną a Chrystusem, mną a współbratem. Naruszenie tej harmonii z drugim jest grzechem. Natomiast poczucie winy, wina to co najwyżej naruszenie wewnętrznej harmonii, ale czasem, jak powiedziałem, wykreowanej sztucznie. To jest ważne także z punktu widzenia formacji sumienia, bo nasze sumienie ma być sumieniem chrystocentrycznym. W naszym sumieniu mamy się konfrontować z Chrystusem, a nie z jakimiś tylko zasadami, ideałami czy własnymi wyobrażeniami o powołaniu. I właśnie formacja sumienia jest tym, co szczególnie przygotowuje nas na tę rzeczywistość sądu szczegółowego, jaki czeka nas bezpośrednio po śmierci. I wiemy, że to sumienie może być różnie ukształtowane. Może być infantylne, a więc w ocenie dobra i zła kieruje się nie swoim autonomicznym oglądem rzeczywistości, nie konfrontacją z Chrystusem, ale na przykład oceną swoich wychowawców, rodziców, wychowawców, środowiska czy temu podobne, to będzie sumienie infantylne. Może być sumienie faryzejskie, które fałszuje obraz siebie i sugeruje podwójne standardy oceny. Może być też sumienie skrupulanckie, a więc sumienie wypaczone, które dostrzega zło tam, gdzie obiektywnie go nie ma, a tam, gdzie to zło może istnieć, tam go nie dostrzega. No, skrupulatyzm jest już bardziej problemem podlegającym leczeniu pewnych zaburzeń psychicznych. Mówi się, że skrupulat to ktoś taki, kto spowiadając się mówi tak: jutro będzie 2 dni, jak ostatnio byłem u spowiedzi. Więc może być i takie sumienie właśnie, które jest chore, po prostu chore, i wyprowadzenie skrupulata z jego problemów jest naprawdę bardzo trudne, ale to jest osobny problem. Tymczasem my mamy zadbać o dojrzałe sumienie, które kształtuje się jedynie w relacji do Chrystusa. A więc sumienie, które zawsze będzie stawiać pytanie, co Chrystus powiedziałby, co Chrystus zrobiłby w tej konkretnej sytuacji, którą poddaje ocenie. Człowiek o dojrzałym sumieniu konfrontuje się z Chrystusem przede wszystkim, na pierwszym miejscu. Drodzy bracia, tak więc dobra spowiedź, dobry rachunek sumienia przygotowuje nas na ten sąd szczegółowy, który nas czeka po śmierci. I od tego, jak my się spowiadamy, jak się przygotowujemy, jak odprawiamy nasz rachunek sumienia, od tego też będzie zależało, czy bardzo będziemy się lękać tego stanięcia przed Chrystusem, czy też mniej będziemy się lękać. Niech pewną pociechą będzie to, co znajdujemy w Apokalipsie świętego Jana, w tak zwanych listach do 7 kościołów, zaraz na początku księgi Apokalipsy. Otóż znajdujemy tam m.in. napomnienie anioła wobec kościoła w Efezie. Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od Twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. I gdy wczytamy się w te siedem listów, zauważymy charakterystyczną rzecz. Anioł zawsze podkreśla, co było w Tobie dobrego. Znam Twoje czyny, wiem, że byłeś wierny, wiem, że walczyłeś, ale mam coś przeciw Tobie. Właśnie Bóg tak nas sądzi. Najpierw widzi w nas swój obraz i podobieństwo. Najpierw widzi w nas dziecko Boże. Widzi swoje odbicie, widzi w nas piękno i dobro, które zaszczepił, które zrodziło się pod wpływem łaski. Ale jednocześnie pokazuje nam wszystko to, co temu dobru sprzeciwia się. Trzeba więc w takim duchu też patrzeć na siebie z wdzięcznością za dobro, jakie Bóg zaszczepił w nas i z pokorą, z pokornym przyznaniem się do tego wszystkiego, co wymaga jeszcze naprawienia, korekty i cierpliwej pracy nad sobą. Kiedyś znalazłem w biografii świętego Tomasza Morusa, zmarłego w 1535 roku, to jak wiemy był wybitny angielski humanista, ścięty przez Henryka VIII, tego tych kilku żon, bowiem jako kanclerz Anglii Tomasz Morus nie godził się na postępki króla i dlatego został zgładzony, a został patronem mężów stanu i polityków. I Tomasz Morus, kiedy już zapadł wyrok o ścięciu go, powiedział: umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga. I dodał, że na wszystkich niedowiarków mam jeden niezbity argument. Jeszcze nikt nigdy nie żałował na łożu śmierci, że był dobrym katolikiem. Drodzy bracia, człowiek, który żyje godnie, nie żałuje, że żyje godnie. Nie żałuje, że dobrem się otacza, że dobro w sobie pielęgnuje. I pamięć na sąd Boży, który jest nieuchronny, nie tyle ma nas przerażać, przestraszać, co przede wszystkim inspirować i oswajać nas z ustawiczną obecnością Boga, z tym ustawicznym sądem, jaki się nad nami stale dokonuje. Bóg przecież patrzy na nas, jako na swoje dzieci, patrzy z miłością. My stale jesteśmy pod okiem Bożym, choć z tego sobie nie zawsze zdajemy sprawę. Stąd też w życiu zakonnym wielu wspólnot jest bardzo podkreślana ta starożytna praktyka owego ambulatio coram Deo, tego chodzenia w obecności Bożej, w tej świadomości, że Bóg na mnie patrzy. Patrzy jak ojciec bogaty w miłosierdzie, ale patrzy także jako sędzia. I niech to pomoże nam rozwijać w sobie to dobro, które jest, a unikać tego zła, które czyha na każdym kroku. I w podsumowaniu trzy pytania do dalszej osobistej refleksji. Jak wygląda mój codzienny, zwłaszcza wieczorny rachunek sumienia? Bardzo często on jest tylko taki formalny. Może warto by było w tym rachunku właśnie zastosować tę metodę confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. Po drugie, co jest moją największą trudnością w przeżywaniu sakramentu pokuty? Co sprawia, że ten sakrament jest dla mnie trudny? Po trzecie, czego najbardziej będę się wstydzić na sądzie Bożym po śmierci, gdy stanę przed Chrystusem w otoczeniu wszystkich osób, które mnie kochają, które kochały mnie za życia i gdy stanę w otoczeniu świętych mojego zakonu? Czego najbardziej będę się wstydzić na sądzie Bożym?